Synu człowieczy, gdy dom Izraela mieszkał w swojej ziemi, skalał ją swym postępowaniem i swoimi czynami. Dlatego wylałem na nich mój gniew. Rozproszyłem ich wśród narodów. Rozsiałem po różnych krajach. Osądziłem ich według ich postępowania i czynów. Lecz gdziekolwiek przybyli do narodów, plamili moje święte imię. Bo mówiono o nich, niby to lud Pana, a jednak stracił swój kraj. I żal mi było z powodu mojego świętego imienia, które plamił dom Izraela wśród narodów, do których przybył. Dlatego powiedz domowi Izraela, tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię. Splamiliście je wśród narodów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę moje wielkie imię, splamione pośród narodów, bo splamiliście je pośród nich. Narody przekonają się, że ja jestem Pan, oświadcza Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. Zabiorę was spośród narodów. Zgromadzę was ze wszystkich ziem. Sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę we wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę we wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Sprawię urodzaj, zaszumią łany zbóż i już nigdy nie wydam was na pastwę głodu. Pomnożę owoce drzew, wzbogacę plony pól, abyście już nie musieli znosić hańby głodu pośród narodów. Wtedy wspomnicie swoje złe postępowanie i czyny dalekie od tego, co dobre. Będziecie się sobą brzydzić z powodu swych własnych win i z powodu swoich obrzydliwości. Nie działam ze względu na was, oświadcza Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Jezus modlił się w pewnym miejscu. Kiedy skończył, jeden z jego uczniów poprosił go. Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy powiedział im, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego dawaj nam każdego dnia. I odpuść nam nasze grzechy, gdyż i my darujemy każdemu, kto wobec nas zawinił. I nie dopuszczaj do nas pokusy.
Każdą modlitwę, jaką możemy wznieść do Boga, można streścić w jednym krótkim zdaniu. Boże, uświęć swoje imię. Kiedy modlimy się modlitwą chwały i uwielbienia, w gruncie rzeczy mówimy Bogu, Boże, uświęć swoje imię. Kiedy modlimy się modlitwą dziękczynną, dziękując Mu za to, co nam dał, mówimy Mu w istocie, Boże, uświęć swoje imię. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, zdając się na Jego łaskę i przebaczenie, mówimy Mu, Boże, uświęć swoje imię. I te trzy aspekty w sumie w miarę łatwo jest nam zrozumieć. Ale także, kiedy modlimy się o to, żeby Bóg coś nam dał, dla nas samych, jak to jest w modlitwie błagalnej, albo dla innych ludzi, jak to jest w modlitwie stawienniczej, w gruncie rzeczy też prosimy Go o tę jedną rzecz. Boże, uświęć swoje imię. Żeby zrozumieć, dlaczego te słowa mają w sobie tak wiele treści, dlaczego tak głębokie znaczenie kryje się za nimi, musimy wrócić właśnie do początków dziejów narodu wybranego, narodu izraelskiego, do tej chwili, kiedy Bóg powołuje ich z Egiptu i wyprowadza ich z niewoli po to, żeby zaprowadzić do własnej ziemi, którą im dał. Bo dzieją się wtedy dwie ważne rzeczy. Kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, kiedy zaprowadził ich pod tą górę, na której objawił się Mojżeszowi, w tamtym miejscu daje im swoje imię i zawiera z nimi przymierze. I te dwa elementy są kluczowe dla zrozumienia tego, co dzieje się później. Po pierwsze, przymierze. Przymierze to jest jedno z najważniejszych słów, najważniejszych koncepcji, jakie jest w Piśmie Świętym. I mamy to nawet zaznaczone w tych głównych nazwach, dwóch głównych części Pisma Świętego, Stary i Nowy Testament. W gruncie rzeczy to znaczy tyle, co Stare i Nowe Przymierze. Biblia jest opowieścią o przymierzu, które Bóg zdecydował się zawrzeć z ludźmi, chociaż w żadnym razie nie musiał tego robić. To, że Wszechmocny Bóg, Stwórca nieba i ziemi, postanawia zwrócić się do ludzi i chociaż oni nie mogą tego w żaden sposób na Nim wymóc, On decyduje się związać z nimi, zawrzeć z nimi przymierze, jest tylko przejawem Jego łaski i miłości. I coś takiego się dzieje. Bóg bierze grupę niewolników, którzy nawet jeszcze nie są narodem, tylko mają wspólne pochodzenie, wyprowadza ich z niewoli egipskiej, tam gdzie byli gnębieni i czyni z nich tak naprawdę naród, zawierając z nimi przymierze. Wybiera ich sobie spośród wszystkich innych narodów i mówi, wy będziecie moją szczególną własnością. I to na was będę chciał objawić swoją świętość, swoją wielkość. Na was będę chciał pokazać, jaki jestem. Więc tak zaczyna się historia narodu wybranego. Od tego, że Bóg, chociaż oni właściwie byli nikim, postanowił z własnej łaski i miłości zawrzeć z nimi przymierze. A jednym z elementów tego przymierza było to, że On objawił im swoje imię. To imię, które wyjawił wcześniej Mojżeszowi, zresztą w tym samym miejscu, kiedy Mojżesz zapytał go, a kiedy zapytają mnie, jaki to Bóg mnie do nich posyła, co mam powiedzieć, a Bóg mówi mu, jestem, który jestem. Tak będziecie o mnie mówić, tak będziecie mnie nazywać. Dzisiaj, kiedy mówimy o imieniu, to traktujemy to jako pewien identyfikator, czyli sposób, w jaki możemy odróżnić kogoś od kogoś innego. Ale w starożytności imię było symbolem i wyrazem całej istoty, niemalże istnienia, bytu. Jeżeli ktoś nie miał imienia, to tak jakby nie istniał. A twoje imię, imię danej osoby, danej istoty, tak naprawdę było wyrazem tego, kim ona jest. I szczególnie imiona bóstw, imiona bogów, które wierzyli ludzie, miały szczególne znaczenie. Dlatego, że panowało takie przekonanie, że jeżeli znasz imię danego bóstwa, szczególnie jeżeli ma ono jakieś tajne, nieznane, innym imię, imię, które było skrywane przed innymi ludźmi, to zyskujesz dzięki temu szczególny dostęp, szczególną niemalże wpływ, szczególną władzę nad tą istotą. I wielu magów, wiele osób, które zajmowały się różnego rodzaju duchowymi rzeczami, szukało tych tajnych imion po to, żeby zyskać wpływ na te duchowe istoty. Dlatego też Bóg, kiedy zawiera przymierze z narodem wybranym, kiedy daje im swoje imię, w tym dekalogu, w tej przedmowie do całego przymierza, na samym początku mówi im, i będziecie święcić moje imię, nie będziecie używali mojego imienia nadaremno. Innymi słowy, nie będziecie używali go do czczych, do pustych rzeczy. Albo przekładając to na nas, na nasz język, nie będziecie używali mojego imienia jak jakiegoś zaklęcia, które pozwoliłoby wam wymóc coś na mnie, tak jak próbujecie to, czy inni próbują wymóc na innych bóstwach. Moje imię jest święte, tak samo jak ja jestem święty. Daję je wam po to, żebyście mogli się do mnie zwracać, ale nie będziecie wykorzystywali tego imienia do swoich celów. Bóg zawiera z nimi przymierze i daje im swoje imię i daje im obowiązek, żeby dbali o to imię, aby było święte, żeby otaczali je szczególną czcią. Uświęcali je tak, jak tylko potrafią. Ta relacja przymierza sprawia, że oto Bóg związał się z grupą ludzi i od teraz to, co będzie działo się z tymi ludźmi, to jak oni będą żyli i jak potoczy się ich los, będzie też wpływał na to, co wszyscy będą myśleli o Bogu. To jest niemalże dokładnie tak samo, jak te relacje, które my zawiązujemy, kiedy zaczynamy dzielić wspólne imię. Kiedy się pobieramy, często jest tak, że jedno z nas, najczęściej to jest mężczyzna, daje swoje nazwisko, daje swoje imię drugiemu, daje kobiecie. Albo kiedy mamy dzieci, one również dostają nasze imię. I poprzez to wspólne nazwisko, nasze losy, nasza reputacja, wszystko, co ludzie o nas myślą, zostaje nierozerwalnie związane. I to, jak postępujemy wobec siebie nawzajem, wpływa na to, jak ludzie będą myśleli o naszym współmałżonku. To, jak zachowuje się mąż, będą ludzie myśleli również, odnosili to również do jego żony. To, jak zachowuje się żona, będą odnosili to do męża. No i wszyscy wiemy, jak to jest w przypadku dzieci. Kiedy dzieci zachowują się w taki, a nie inny sposób, fakt, że noszą nasze nazwisko, wpływa na to, co ludzie będą myśleli o nas. I tak było również w historii narodu wybranego. Ponieważ Bóg związał się z tym narodem, ponieważ zawarł z nimi przymierze, ponieważ dał im swoje imię, wszystko, co Izraelici robili, wszystko, co działo się w ich życiu, to jak postępowali, to na ile byli Bogu wierni, wpływało na to, co myślano o Bogu, co inne narody myślały o Bogu, którego Izraelici wyznawali. To, co oni robili, miało wpływ na cześć, jaką otaczano Jego imię. Więc kiedy Izraelici grzeszyli, kiedy się od Boga odwracali, a wiemy, że wiele razy tak było, że jak to nawet właśnie Biblia używa dokładnie tych samych relacji, żeby opisać relację między Bogiem a człowiekiem, mówi, że relacja między Bogiem a narodem wybranym była tak jak między mężem a żoną, czy tak jak między ojcem i dziećmi. Więc kiedy oni odwracali się od Boga, Biblia nawet mówi, że dopuszczali się tej duchowej zdrady, tak jak żona, która by zdradzała swojego męża z innymi bogami, z innymi bóstwami. Albo tak jak dzieci, które odwracałyby się od swoich rodziców i szły gdzieś w inną stronę. Więc wszystko, co Izraelici robili, wpływało na to, jaką cześć miało Boże imię. Ich grzechy, ich złe postępowanie przynosiły ujmę Bożemu imieniu. I ten aspekt jesteśmy dosyć dobrze w stanie zrozumieć, bo on w naturalny sposób zgadza się z naszym myśleniem. Zresztą w kościołach często powtarzamy to również w odniesieniu do nas. Oto my jesteśmy teraz członkami tego przymierza. Nie tego pierwszego, bo to zostało zawarte z Izraelem, ale historia, która dalej się toczy w Piśmie Świętym, mówi, że kiedy przyszedł Jezus, zostało zawarte nowe przymierze, które rozszerzyło ten wybór nie tylko na naród izraelski, ale na wszystkich, którzy zwiążą się z Jezusem Chrystusem, którzy będą wyznawać Jego imię. I my jesteśmy teraz członkami tego nowego przymierza i często przypominamy sobie o tym. To, jak my żyjemy, wpływa na to, jak ludzie myślą o tym, którego imię nosimy. Skoro nazywamy się chrześcijanami, to nasze zachowanie będzie wpływało na to, co ludzie myślą o Chrystusie. To jest w miarę zrozumiałe. Ale żeby zrozumieć istotę tych słów, Boże, uświęć swoje imię, musimy też uświadomić sobie inny aspekt, który dla starożytnych był oczywisty, dla nas trochę mniej. A mianowicie los narodu wybranego przez Boga. To, jak im się powodziło. To, jak potoczyły się ich losy, ich dobrobyt, ich pokój, ich powodzenie, również wpływało na to, co ludzie myśleli o Bogu. To była nieodłączna część myślenia starożytnych. Bo pamiętajmy, że to były czasy, kiedy ludzie wierzyli w wielu bogów. I właściwie było tak, że każdy naród wybierał sobie swoje grono bogów, którym służył. I ludzie myśleli w bardzo prosty sposób. Jeżeli jakiemuś narodowi się powodzi, jeżeli jakiś naród jest potężny, jeżeli jakiś naród jest zasobny, jeżeli jakiś naród zwycięża, to znaczy mniej więcej tyle, że ich bogowie są potężni, że ich bogowie potrafią zawalczyć o nich, zadbać o nich tak, jak tylko bogowie potrafią. Jeżeli natomiast jakiś naród nie radził sobie najlepiej, nie miał własnej ziemi, nie powodziło mu się, spotykały go jakieś klęski i porażki, to znaczyło, że jego bogowie są bezsilni, słabi i nie warci właściwie tego, żeby ich czcić. I stąd była to cięgła pokusa, żeby szukać sobie bogów tych lepszych narodów, tych, którzy już dowiedli swojej mocy i w związku z tym warto im służyć. I to była pokusa, której też ulegali często Izraelici, jeszcze w Egipcie i później patrząc też na wszystkie okoliczne kraje. Zatem to, w jaki sposób toczyła się historia narodu izraelskiego, każda trudność, którą oni przeżywali, każda klęska, która ich spotykała, każda porażka militarna, która ich spotykała, również wpływało na to, co ludzie myśleli o Bogu. To też trochę tak jak w tych relacjach, które nas łączą. Jeżeli nasze dzieci w jakiś sposób nie będą zadbane, jeżeli nasze dzieci będą ubrane gorzej niż inne, nie będą miały tyle jedzenia, inne, nie będą miały takich rzeczy jak inne, to ludzie patrząc na nie będą myśleli o nas jako rodzicach, że nie jesteśmy w stanie zapewnić swoim dzieciom tego, co zapewniają inni rodzice. Dobra, może taka uwaga dla żon. Możecie wykorzystać ten argument, próbując nakłonić swojego męża, żeby kupił wam coś fajnego. Możesz powiedzieć, słuchaj, jeżeli ja idę do koleżanek i nie jestem ubrana tak ładnie jak one, nie jestem zadbana tak jak one, to tak naprawdę świadczy o tobie. Dla nas to może być zabawne w tym momencie, ale dla starożytnych to był naturalny sposób myślenia. To, jak toczyły się losy narodu wybranego, świadczyło również o Bogu. Więc kiedy wszyscy wokoło patrzyli na Izraelitów i żałowali tego narodu za los, jaki spotkał, to przynosiło ujmę Bożemu imieniu. Bo Bóg związał się z tym narodem. Bo Bóg powiedział, wy będziecie moją szczególną własnością. Was będę błogosławił szczególnie pośród narodów. Więc jeżeli oni nie wyglądali na błogosławionych, to wszyscy myśleli, no i co to za Bóg? Tak jak powiedziałem, nam taki sposób myślenia może wydawać się dziwny i obcy, ale dla Izraelitów i dla starożytnych był naturalny. Zaraz potem, jak zostało zawarte przymierze, Izraelici od razu je złamali. Kiedy Mojżesz jeszcze był na Świętej Górze, kiedy Bóg dawał mu tablicę przymierza, kiedy później pokazywał mu, jak mają zbudować przybytek, ten namiot dla Boga, który miał zamieszkać pośród nich, ponieważ trwało to kilka tygodni, Izraelici, którzy zostali na dole, zastanawiali się, no i gdzie jest ten Mojżesz? I wpadli na genialny pomysł, w takim razie stwórzmy sobie własnych bogów, którym będziemy oddawać cześć za to, żeby prowadzili nas z Egiptu. Nawet jeszcze zanim zawarli, przypieczętowali przymierze z Bogiem, już się od Niego odwrócili. I w tym momencie, czytamy o tym w Księdze Wyjścia, Bóg mówi do Mojżesza, mój gniew wobec tego narodu jest wielki. Z nimi nic nie będzie. Wytracę ich, a stworzę nowy naród z ciebie. Tak jak kiedyś dałem obietnicę Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Zacznę od początku, tylko od ciebie. I wiecie, w jaki sposób teraz Mojżesz wstawia się za swoim narodem, za swoimi rodakami? Mówi Bogu wprost, Boże, nie rób tego, bo jeżeli tak zrobisz, wiesz, co pomyślą o tobie wszystkie inne narody? Że wyprowadziłeś ich z niewoli tylko po to, żeby ich zabić na pustyni. Innymi słowy, Mojżesz, stawiając się narodem, odwołuje się do Boga, do świętości Jego imienia, do tego, co o Bogu pomyślą inni, jeżeli coś złego spotka Żydów na pustyni. Jeremiasz wiele lat później, kiedy nastała susza w Izraelu, klęska naturalna, która groziła zarówno utratą dobrobytu, a wręcz po prostu głodem, w ten sam sposób zwraca się do Boga. W 14 rozdziale swojej księgi wnosi modlitwę. Boże, my jesteśmy świadomi naszych win. Nasze winy są ciągle przed nami, ale zrób coś ze względu na swoje imię. Nie ze względu na to, że my na to zasługujemy. Nie dlatego, że my jesteśmy godni, żebyś o nas zadbał, ale ze względu na swoje imię. Zrób coś, bo ludzie patrząc na nas będą myśleli, że to ty jesteś bezsilny. I nie tylko Żydzi modlili się w ten sposób, ale sam Bóg argumentuje dokładnie według tych samych zasad. W księdze Ezechiela, w księdze napisanej już wtedy, kiedy właściwie Jerozolima upadła pod naporem Babilończyków. Ezechiel został zabrany do niewoli i jest w Babilonii. I tam przychodzą do niego różni starsi Izraela, szukając u niego jako proroka wytłumaczenia tego, co się stało. W 20 rozdziale Księgi Ezechiela Bóg, kiedy przychodzą do niego starsi, prosząc go o radę od Boga, mówi, ja nie dam im żadnej rady, ja nie będę zajmował się tym ludem, dlatego że oni są narodem występnym. I Bóg sam przypomina historię tego narodu i dokładnie te rzeczy powtarza. Mówi, kiedy jeszcze byli w Egipcie, kiedy ich powołałem, oni już tam cały czas oglądali się za innymi bogami. I pomyślałem sobie, wyprę się ich, zniszczę ich, pozwolę im tam zginąć, ale nie zrobiłem tego ze względu na moje imię. I później, jakiś czas później, kiedy byli na pustyni, kiedy złamali moje przymierze, byłem gotów znowu o nich zapomnieć, byłem gotów zupełnie ich odrzucić, byłem gotów ich zabić, ale nie zrobiłem tego ze względu na moje imię. Kiedy idąc przez pustynię, znowu się ode mnie odwrócili, byłem gotów ich wytracić, ale nie zrobiłem tego ze względu na swoje imię. I kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, a okazali niewiarę, odwrócili się ode mnie, powiedziałem, nie wejdziecie do tej ziemi, ale zmieniłem swoje zdanie ze względu na moje imię. A w 34 rozdziale, ten fragment, który czytaliśmy, Bóg mówi wprost, że tak naprawdę to, co robi dla Izraela, robi ze względu na swoje imię. Bo kiedy Izraelici stracili swoją ziemię, to było zapowiedziane w tym przymierzu. Jeżeli nie będą Bogu wierni, będą ponosili tego konsekwencje i w końcu doszło do tego, że Bóg, jak zapowiedział, odebrał im tę ziemię, którą im wcześniej dał i znowu skazał ich na niewolę pośród narodów. I kiedy Izraelici stracili swoją ojczyznę, kiedy zostali podbici przez najpierw Asyrię, później Babilon i zostali zabrani do niewoli, stało się dokładnie to, co było naturalne dla starożytnych. patrzyli na Izraelitów i myśleli sobie, ten Bóg, któremu służycie, jest bezsilny, jest bezwartościowy, do niczego się nie nadaje. Więc Bóg mówi w 34 rozdziale Księgi Ezechiela, kiedy Izrael stracił ziemię z powodu swoich występków, kiedy rozproszyłam ich pośród narodów, splamili moje imię. Ale nie przez to, co zrobili, tylko przez sam fakt, że to byli ludem, któremu się nie powodziło, który nie miał swojej ziemi, który nie miał swojej własności, który żył w pohańbieniu. Bo ludzie patrząc na nich, myśleli o mnie, że jestem bezsilny. Splamili moje imię przez to, że nie mają swojej ziemi, że im się źle powodzi, że są niewolnikami. Bo patrząc na ich los, ludzie myślą, że to ja jestem bezsilnym Bogiem. I dlatego Bóg wypowiada te niesamowite słowa, jeżeli zwróciliście na uwagę. Słuchaj Izraelu, to co zrobię, robię nie ze względu na was. Nie dlatego, że wy na to zasługujecie. Nie dlatego, że wy okazaliście się godni tego, żeby tak was nagrodzić. Ale ze względu na moje święte imię. Ja zadbam o świętość, o wyższenie własnego imienia i ze względu na siebie samego odmienię wasz los. Sprowadzę was z powrotem do ziemi, którą obiecałem waszym ojcom. Dam wam z powrotem własną ojczyznę. To ja zadbam o to, żeby wam się powodziło. To ja sprawię, żebyście nie cierpieli już głodu, żebyście mogli spożywać owoce pracy własnych rąk i nikt wam tego nie odbierał. I to ja zadbam o to, żeby dać wam nowe serce. Mojego ducha włożę w wasze serca po to, żebyście żyli zgodnie z moimi prawami. Ale pamiętajcie, robię to ze względu na siebie samego, a nie ze względu na was. Bo to ja zadbam o to, żeby uświęcić pośród narodów moje imię. Bo kiedy oni zobaczą, jak odmieni się wasz los, zobaczą, że ja jestem Bogiem Wszechmogącym. I tak się stało. Izraelici wrócili do swojej ojczyzny, chociaż nie spełniła się do końca ta obietnica, którą Bóg im złożył. Wrócili z niewoli babilońskiej, ale cały czas byli poddanymi innych narodów. Najpierw Medopersów, później Greków. Później przez sto kilkadziesiąt lat mieli pewną niepodległość, aż w końcu znaleźli się pod władzą Rzymian. I kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Narodu, który chociaż żyje w swojej ziemi, jest tak naprawdę uciskany. Nie jest niepodległy, nie decyduje sam o sobie. Pracuje na innych, bo musieli płacić wysokie podatki Rzymianom, musieli znosić ich obecność i ich władzę nad sobą. Dlatego też w Izraelu, często o tym mówimy, studiując Ewangelię, były mocne takie ruchy narodowościowo-wyzwoleńcze. Oni czekali na to, aż będą mogli zrzucić z siebie to jarzmo i upatrywali w Bogu tego, który to uczyni. Czekali, aż Bóg pośle swojego Mesjasza, swojego Króla, który odmieni ich los. Spełni do końca obietnicę, którą złożył im w tym czasie niewoli. Czekali, aż Bóg sam ze swojej własnej woli odmieni ich los i uświęci swoje imię. Bo kiedy Bóg to uczyni, ich los będzie zupełnie inny. Więc kiedy przyszedł Jezus, kiedy pojawił się ten, w którym wielu upatrywało Mesjasza, a przynajmniej zastanawiało się, czy może On nie jest tym, który został obiecany. I kiedy pewnego dnia jeden z uczniów przyszedł do Jezusa, widząc, jak On się modlił i poprosił Go, Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. Nie wiemy, jak Jan nauczył swoich uczniów, ale widocznie przekazał jakąś modlitwę. A Jezus, który spędzał wiele czasu na modlitwie, też był dla nich pewnie wzorem tego, jak należy się modlić. Jezus, podając im tę modlitwę, odwołuje się tak naprawdę właśnie do tego stwierdzenia. Módlcie się tak. Ojcze, uświęć swoje imię. Bo kiedy Bóg uświęci swoje imię, cały wasz los się odmieni. My znamy te słowa, chociaż często wypowiadamy je inaczej, bo nauczyliśmy się, tak jak one zresztą wyrażone są w Nowym Testamencie, w takiej szczególnej formie gramatycznej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To jest tak, jakby imię miało samo się uświęcić, co nawet na logikę trudno nam jest do końca wytłumaczyć. Dlatego też często przekładamy, tak jak znajdziecie to we współczesnych przekładach, niech będzie uświęcone Twoje imię, ale to dalej nam nie mówi, kto tak naprawdę ma je uświęcić. Łatwo jest pójść tą stronę, że tak jak nasze zachowanie może przyjmować umiar Bożemu imieniu, tak samo nasze zachowanie ma to imię uświęcić. I jakaś prawda w tym jest. Swoim postępowaniem lud Boży i my, jako lud Nowego Przymierza, powinniśmy sprawić, żeby Boże imię było otoczone czcią. Ale wielu biblistów, wielu teologów zwraca uwagę, że w modlitwie pańskiej powinniśmy raczej upatrywać tego, że chodzi o to, żeby to Bóg uświęcił swoje imię. Bo ta forma gramatyczna, taka zwrotna, taka bezosobowa, była wyrażana czasami przez Żydów po to, żeby odnieść się do tego, co tylko Bóg czyni albo co tylko Bóg może uczynić. Więc sformułowanie święć się imię Twoje znaczyłoby dla nich: Boże, uświęć swoje imię. Zresztą tak jak kontynuowana jest ta modlitwa, bo później mówimy: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jakby królestwo miało nadejść samo z siebie, albo tak jakby Boża wola miała być zaprowadzona sama z siebie, a wiemy, że tak nie jest. To nie jest tak, że my siedzimy obok Boga i czekamy, aż w końcu przyjdzie Jego królestwo i wtedy z ulgą wzdychamy: no nareszcie. Modlimy się o to, żeby to Bóg zaprowadził swoje królestwo. To nie jest tak, że my i Bóg czekamy bezczynnie, aż w końcu ludzie zaczną wypełniać Jego wolę. Modlimy się do Boga, żeby Bóg zaprowadził swoją wolę, swoje rządy, żeby to On sprawił, żeby tak jak jest w niebie, tak samo było i na ziemi. Więc kiedy Jezus uczy nas, jak się modlić, mówi: święć się imię Twoje, to w gruncie rzeczy wyraża tą prośbę, która była droga sercu każdego Żyda, każdego Izraelczyka. Boże, uświęć swoje imię. Bo kiedy Ty uświęcisz swoje imię, to nasz los odmieni się całkowicie. Bo kiedy Ty uświęcisz swoje imię, to w tej ziemi nastanie panowanie Twoje i Twojego ludu. Tu naprawdę będzie wtedy Twoje królestwo i Twoje rządy, a my będziemy żyli pod tymi rządami. Bo kiedy Ty uświęcisz swoje imię, to my nie będziemy cierpieli głodu, tak jak obiecałeś. Przyjdzie czas urodzaju, przyjdzie czas tego, że ziemia będzie żyzna, przyjdzie czas, że będziemy się cieszyli owocami pracy własnych rąk. Uświęć swoje imię, bo kiedy Ty uświęcisz swoje imię, to wtedy my doświadczymy przebaczenia, bo wtedy będziemy mieli nowe serce i innego ducha w sobie samych i będziemy przestrzegali Twojego prawa tak, jak powinniśmy przestrzegać. Uświęć swoje imię, bo kiedy uświęcisz swoje imię, to wtedy nawet jeżeli przyjdzie na nas czas próby, Ty przeprowadzisz nas przez te trudne chwile i ustrzeżesz nas przed pokusami i wyjdziemy z nich zwycięsko. Dlatego wołamy do Ciebie, Boże, uświęć swoje imię. Jakiś czas później, już krótko przed ukrzyżowaniem Jezusa, czytamy o tym w 12 rozdziale Ewangelii Jana. 12 rozdział to jest koniec opisu służby Jezusa, właściwie takie przejście do ostatniego tygodnia w życiu Jezusa. Jezus wypowiada dokładnie te same niesamowite słowa. Bo kiedy mówi o tym, że nadszedł już czas, aby Bóg uwielbił swojego Syna, wznosi do Boga niezwykłą, krótką modlitwę. Ojcze, uwielbij swoje imię. I wiecie, co jest jeszcze niesamowite? Że oto z nieba rozlega się odpowiedź. Ojciec mówi: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Innymi słowy, to, co już się stało, to, że posłał swojego Syna na świat, już jest wypełnieniem tego, co Bóg obiecał, uświęceniem, uwielbieniem Jego imienia, ale to, co się jeszcze wydarzy, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, będzie dopiero spełnieniem tego wszystkiego, co Bóg zapowiedział. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To jest ta idea, która przeplata się przez cały Stary i Nowy Testament. Świętość Bożego imienia zależy od tego, jak my żyjemy i to rozumiemy, ale również zależy od tego, jak nam się powodzi. I to Bóg jest zainteresowany tym, żeby nam się powodziło dobrze, bo to, jak wygląda nasze życie, to, co ludzie widzą, patrząc na nas, ma odbicie w tym, co ludzie myślą o Nim. Przynosi albo hańbę, albo cześć Jego imieniu. Dlatego też chyba najlepszą, a nawet jedyną podstawą naszych modlitw, naszych próśb do Boga są właśnie te słowa, ta idea. Boże, uświęć swoje imię. Bo kiedy Ty uświęcisz swoje imię, to będzie znaczyło, że nasz los się odmieni. Kiedy nam się będzie powodzić, kiedy my będziemy mogli czerpać z pracy swoich rąk, kiedy nam zostaną oszczędzone różne klęski, ubóstwo, choroby i tak dalej, to ludzie patrząc na nas będą widzieli w tym Twoje działanie i to będzie przynosiło cześć Twojemu imieniu. Boże, błogosław nam, bo w ten sposób uświęcisz swoje imię. Zastanawiam się, czy słuchając takich słów nie myślicie sobie: ale czy to nie jest manipulowanie Bogiem? Mówienie Mu, żeby robił coś dla nas dobrego, bo dzięki temu ludzie o Nim będą myśleli lepiej? Czy to nie brzmi trochę jak, nie wiem, pierwsza zasada z podręczników marketingu i sprzedaży? Przekonaj swojego klienta, że kupując twoją usługę albo produkt, tak naprawdę dla siebie samego czyni dobrze? Albo pytałem Melę, czy mogę o tym powiedzieć, pozwoliła mi. Mela ma czasami taki nawyk, że kiedy chce, żebym coś zrobił dla niej, próbuje mnie przekonać, że to dla mnie będzie korzystne. Wydaje nam się, że tak rzeczywiście mogłoby być. Ja mam prosić Boga o coś, co chcę dla siebie, ale argumentować, Boże, zrób to, bo tak naprawdę to Tobie przyniesie korzyść? Czyż to nie jest manipulowanie Bogiem? Nie wiem. Powiem wam szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest jakakolwiek inna podstawa, na której moglibyśmy Boga o co, na podstawie czego moglibyśmy Boga o cokolwiek prosić. Ja wiem, że współcześnie, kiedy zapytałbym was, dlaczego Bóg miałby cokolwiek nam dać, dlaczego Bóg miałby w ogóle wysłuchiwać Jego imię, Jego naszych modlitw, mówilibyśmy, dlatego, że nas kocha. Współcześnie bardzo często przedstawiamy Bożą miłość jako najważniejszą albo wręcz jedyną podstawę tego, żeby się do Boga o cokolwiek modlić. Ale wybaczcie, może to jest tylko mój sposób myślenia, nie musicie się z tym zgadzać. Jeżeli patrzeć na nas, na osoby, które w gruncie rzeczy są bardzo egocentryczne. Egocentryzm to jeszcze nie jest egoizm, to jest po prostu skupienie na sobie samym i wszyscy tacy jesteśmy. Patrzymy na rzeczywistość z własnej perspektywy, upatrując w sobie centrum świata. Więc kiedy połączymy tą ideę Bożej miłości z własnym egocentryzmem, powiem wam, wydaje mi się, że odwoływanie się do Bożej miłości jest jeszcze większą formą manipulacji. Bo często, chociaż nie powiemy tego na głos, to brzmi trochę tak, jakbyśmy mówili Bogu, Boże, jeśli mnie kochasz, to dasz mi to, o co Ciebie proszę. Czasami tak kaznodzieje przedstawiają. Mówią, ponieważ Bóg nas kocha, możecie być pewni, że da wam to, o co prosi, bo to będzie dowodem Jego miłości. Możemy być pewni Jego miłości, więc możemy być pewni tego, że otrzymamy to, o co Go prosimy. Ale pomyślcie sami, gdyby ktoś z was bliskich, mąż, żona albo dzieci, przychodzili do was z takim argumentem, ponieważ mnie kochasz, dasz mi to, o co Ciebie proszę, mielibyście wrażenie, że to jest bardzo niedojrzała miłość. Dlatego też często odwołując się tylko do Bożej miłości, nie wiem, czy nie próbujemy w nim jeszcze bardziej manipulować. A nawet odcinając ten aspekt manipulowania Bogiem, wydaje mi się, że kiedy tylko w miłości Bożej upatrujemy podstawę naszych modlitw, sami w siebie spędzamy w problemy. Bo prawda jest taka, że bez względu na to, ile próśb będziemy kierowali do Boga, część z nich nie otrzyma takiej odpowiedzi, jakiej się spodziewamy. Albo bardzo długo nie będziemy otrzymywali takiej odpowiedzi, jakiej się spodziewamy, może nawet przez całe nasze życie. Więc jeżeli jedyną podstawą, w oparciu o którą wznoszę do Boga jakieś prośby, jest Jego miłość, a ja nie dostaję tego, co otrzymałem, do jakich wniosków mnie to kieruje? Do jakich wniosków mnie to prowadzi? Chociaż nie powiem ich na głos, bo to nie przystoi w Kościele. Wielu ludzi uznaje wtedy, kiedy długo modlą się jakąś rzecz, a jej nie otrzymują, że widocznie Bóg wcale nas nie kocha, albo przynajmniej nie kocha mnie tak bardzo jak innych. Kiedy podstawy naszych modlitw, naszych próśb Boga opatrujemy tylko w Jego miłości, a zderzamy się, jak każdy z nas, z tym, że Bóg nie odpowiada na wszystkie nasze prośby, bardzo łatwo jest wtedy zacząć wątpić w Bożą miłość albo wątpić w to, że On kocha mnie konkretnie. Dlatego wydaje mi się, że jedyną pewną podstawą naszych modlitw, naszych próśb do Boga jest właśnie świętość Jego imienia. Przymierze, które On zdecydował się z nami zawrzeć i to, że On sam dba o to, żeby Jego imię było wywyższone i uświęcone. Bo modlitwa jest problemem. Jeżeli nikt wam nie powiedział tego z kazalnicy i słyszycie to po raz pierwszy, to może po prostu nie wiemy, jak się z tym zmierzyć, ale każdy z nas gdzieś w głębi serca rozumie to sformułowanie. Modlitwa jest problemem. Modlitwa jest problemem filozoficznym. O tym chyba najrzadziej możemy usłyszeć, bo to jest to, czym zajmują się teologowie i filozofowie w swoich rozważaniach na temat Boga. Szczególnie kiedy patrzymy na tak zwane Boże atrybuty, opisy tego, jaki Bóg jest. Mówimy o tym, że Bóg jest niezmienny. I chociaż ta idea Bożej niezmienności brzmi bardzo wspaniale, ona sprawia, że nie wiadomo w takim razie, jak wytłumaczyć działanie modlitwy. Bo to, że Bóg jest niezmienny, to znaczy, że nie może nikt ani nic wpłynąć na to, żeby On się zmienił. W takim razie, Jeżeli ja Go o coś proszę, innymi słowy, chcę, żeby On zrobił coś dla mnie, proszę Go o to, żeby się zmienił. Szczególnie, jeżeli to były takie modlitwy, jak czytamy w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, kiedy Bóg postanowił wylać swój gniew na jakąś grupę ludzi, ale oni się upamiętali i błagali Go, żeby tego nie robił, prosili Boga o to, żeby się zmienił. A jeżeli Bóg się nie może zmienić, to w takim razie jak ta modlitwa mogłaby działać? Po drugie, jest coś tak zwanego jak suwerenność Boża, czyli przekonanie, że Bóg robi wszystko, co robi, wyłącznie z własnej woli i nie jest podległy nikomu innemu. Nikt, żaden człowiek nie może wpłynąć na Boga i zmusić Go do tego, żeby Bóg nagiął się do Jego woli, do woli człowieka. Ale w takim razie, jak działa modlitwa? Bo jeżeli Bóg jest suwerenny i robi tylko coś z własnej woli, nie wpływa, nie mamy na Niego wpływu poprzez to, co do Niego mówimy, to w takim razie dlaczego miałby odpowiadać na nasze modlitwy? Czasami próbujemy sobie poradzić z tym dylematem filozoficznym, odwołując się do Bożej Wszechwiedzy. Zresztą Boża Wszechwiedza jest związana z Jego niezmiennością, bo gdyby mógł się o czymś dowiedzieć, jakby czegoś nie wiedział, to by znaczyło, że może się zmienić, więc niezmienność wymaga, żeby Bóg był wszechwiedzący. Więc mówimy, dobrze, ale Bóg wiedział od samego początku, że będziemy tego potrzebować, że będziemy się modlić. Ale jeżeli Bóg od samego początku o tym wiedział, że będziemy tego potrzebować i będziemy się o to modlić, no to po co się modlić, skoro On już o tym wie? Na domiar Biblia jeszcze wcale nie pomaga teologom, filozofom, bo kiedy otwieramy Pismo Święte, widzimy tam właśnie przedstawienie Boga, który jest otwarty na ludzkie modlitwy. Kiedy Go o coś proszą, kiedy się upamiętają, Bóg zmienia swoje postanowienie, Bóg zmienia swoje zdanie, Bóg wysłuchuje tego, co ludzie mówią do Niego i Bóg odpowiada na ich prośbę. Więc na jakiej podstawie w ogóle to robi? Jedyną podstawą, jaką możemy znaleźć w Piśmie Świętym, jest właśnie to, że On swojej własnej nieprzymuszonej woli postanowił się z nami związać. Postanowił zawrzeć przymierze, najpierw z narodem izraelskim, a później rozszerzył je na wszystkich, którzy nazywają się imieniem Chrystusa. I ponieważ to On ze swojej miłości i suwerennej woli postanowił związać się z nami na zawsze, my mamy prawo, mamy możliwość przychodzenia do Niego i proszenia Go o to, co dla nas ważne. A On robi to nie ze względu na nas, ale ze względu na świętość swojego imienia. Modlitwa jest też problemem pragmatycznym. Szczególnie wtedy, kiedy modlimy się o innych. Kiedy sami modlimy się o coś i nie otrzymujemy tego od razu, jakoś próbujemy to sobie wytłumaczyć, dlaczego ta modlitwa przynajmniej przez jakiś czas jest nieskuteczna. Ale kiedy modlimy się o innych, a szczególnie kiedy modlimy się publicznie, bardzo chcemy, żeby Bóg odpowiedział na tę modlitwę, bo jeżeli odpowie, to też w pewien sposób potwierdza nasze rozumienie, to potwierdza naszą pozycję, to potwierdza naszą relację z Nim. Dlatego też bardzo szybko zaczynamy szukać różnego rodzaju metod, aby upewnić się, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana. Różnego rodzaju niemalże tajemnych, szczególnych sposobów na to, żeby skłonić Boga do tego, żeby wysłuchał naszych modlitw. Niestety, w ten sposób zbliżamy się bardzo blisko do tego, czego Bóg zabronił w dekalogu. Czyli zaczynamy szukać sposobów, aby wymusić coś na Bogu. Zaczynamy niemalże odwoływać się do Jego imienia po to, żeby wymusić coś na Nim, niemalże jak zaklęcie, tylko robimy to w inny sposób, nie nazywając tego wprost taką chrześcijańską magią. Ale jest wiele idei, które w tą stronę idą. Czasami z wiary możemy czynić jakąś taką duchową walutę, mówiąc, jeżeli będziesz miał wystarczająco dużo wiary, Bóg musi dać ci to, w co wierzysz. Albo mówimy, jeżeli oprzesz się na Jego Słowie, jeżeli znajdziesz właściwy werset, właściwą obietnicę i przypomnisz Bogu o tym, że to obiecał, Bóg będzie zobowiązany ci to dać. Albo tak jak wspomniałem, odwołujemy się do Jego miłości i mówimy, ponieważ On Cię kocha, Ty jesteś Jego dzieckiem, przypomnij mi o tym, że jesteś Jego dzieckiem, a On na pewno da Ci to, o co prosisz. Tymczasem prawda jest taka i wszyscy tego doświadczamy, że Bóg nie zawsze daje nam to, o co prosimy. I czasami uciekamy w to, widocznie to jeszcze nie jest dla nas dobre. Widocznie Bóg daje nam to, co dla nas najlepsze, wtedy, kiedy będzie to najlepsze. Ciągle patrząc na to z własnej perspektywy, ciągle traktując Boga niemalże jako kogoś, kto powinien nagiąć się do naszych oczekiwań. Ale prawda jest zupełnie inna. Cokolwiek Bóg robi, robi to ze względu na siebie, na świętość swojego imienia. Bóg nie jest żadnym duchowym dżinem, który wyskakuje z Biblii, jeżeli odpowiednio ją potrzemy, po to, żeby spełnić nasze życzenia. Ale Bóg, ponieważ tak zapowiedział, w tym jest niezmienny, zadba o swoje święte imię. I Bóg da nam to, co będzie uświęcało Jego święte imię. W tym czasie, kiedy to będzie uświęcało Jego święte imię. Więc kiedy chodzi o tą pragmatyczną zasadę, skąd mam wiedzieć, że Bóg wysłucha moich modlitw, możecie być pewni, kiedy przyjdzie czas, kiedy będzie sposób, żeby Bóg uświęcił swoje imię, dając nam to, co prosimy, On to zrobi. A jeżeli to ma służyć tylko zaspokojeniu naszych pragnień, naszych idei, nie mamy żadnej gwarancji. Nawet Jakub ostrzega nas przed tym. Mówi, modlicie się, a nie otrzymujecie, dlatego że źle się modlicie, zamierzając posłużyć się tym na zaspokojenie własnych pragnień. Dlatego myślę, że idea tego, żeby Bóg uświęcił swoje imię, jest chyba najlepszą odpowiedzią na ten pragmatyczny problem modlitwy. Prosimy Boga o to, żeby On uświęcił swoje imię. Bo kiedy prosimy tylko o to, żeby spełnił nasze pragnienia, patrzymy na to z zupełnie innej strony. Ale kiedy wołamy, Boże, uświęć swoje imię, możemy być pewni, że On to zrobi na swój sposób i w swoim czasie. I po trzecie, modlitwa często jest dla nas praktycznym problemem. Bo bez względu na to, ile o tym mówimy, większość z nas doświadcza tego, że często nie wiemy, jak się modlić. Kiedy słuchamy modlitw, które są wznoszone, nawet tutaj z przodu, z kazalnicy, kiedy słuchamy, jak modlą się inni, mówimy sobie, ja nigdy nie będę w stanie modlić się w ten sposób. Kiedy czytamy o tym, że Jezus modlił się całą noc, kiedy słuchamy o tym, jak inni wierzący opowiadają nam o godzinach, które spędzają na modlitwie, patrzymy na swoje życie i mówimy sobie, ja nigdy nie będę w stanie tak długo się modlić. Kiedy próbuję po 2-3 minutach, ja już nie wiem, co mam mówić. Kiedy myślimy o tym, co mamy Bogu powiedzieć, często jest tak, że znajdujemy w sobie właśnie tę pustkę. Więc kiedy przychodzi do tego praktycznego działania, modlenia się przed Bogiem, często nie wiemy, jak mielibyśmy to robić. Ale popatrzcie, jak wygląda ta modlitwa, której Jezus nauczył swoich uczniów. Nie wiem, czy można było to wyrazić krócej. W Piśmie Świętym są dwie wersje tej modlitwy. Jedna w Ewangelii Mateusza, tą, którą znamy właściwie na pamięć, i druga w Ewangelii Łukasza. I ta w Ewangelii Łukasza jest jeszcze krótsza niż w Ewangelii Mateusza. Ale nawet w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus uczył swoich uczniów, jak się modlić, powiedział im, kiedy się modlicie, nie bądźcie jak ci faryzeusze, którzy stoją gdzieś na rogach ulic i modlą się tak, żeby wszyscy ich widzieli i słyszeli. Co drugie słowo, które używają, jest takie, które musimy sprawdzić w słowniku, żeby zrozumieć, co w ogóle mówią do Boga. Mówią to w sposób tak elokwentny, żeby popisać się przed ludźmi, że wszyscy inni myślą sobie, ja już nigdy nie będę się modlił w ten sposób. Mówi Jezus dalej, kiedy się modlicie, nie bądźcie wielomówni jak poganie, którzy uważają, że dla swojej wielomówności, dla czasu, jaki spędzą przed Bogiem, będą wysłuchani. Bo Bóg nie zwraca na to uwagi. Wtedy mówi, kiedy się modlicie, mówcie tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, uświęć swoje imię. I później każda rzecz, którą powtarza, jest właściwie wyrażeniem tej prawdy. Bóg naprawdę nie zwraca uwagi na to, jak długo się modlimy, ani jakimi słowami. Bo gdyby tak było, to by było zaprzeczeniem tego, czego nas uczył. I On sam, Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Ale daje nam krótką modlitwę po to, żeby ubrać nasze pragnienie we właściwe słowa. Żeby skierować naszą uwagę na to, co naprawdę się liczy. Na świętość Bożego imienia, bo to jest podstawą naszej modlitwy. I nawet kiedy mówimy to wiele razy, jeżeli ktoś uważa, że jeżeli powie 10 razy modlitwę Ojcze Nasz, Bóg będzie 10 razy skłonny udzielić na nią odpowiedzi, to się myli, bo nie o to chodzi. Ale ta modlitwa, kiedy ją powtarzamy wiele razy i uczymy się jej na pamięć, uczy nas, jak kierować nasze prośby we właściwą stronę. A w Ewangelii Łukasza ta skrócona wersja jest tak krótka, że każdy z nas przy odrobinie treningu będzie w stanie powiedzieć całą modlitwę pańską na jednym oddechu. Spróbujcie. Innymi słowy, Bóg mówi, wszystko, czego potrzebujesz, to jeden oddech i prośbę, którą wtedy do mnie skierujesz. Bo to, co ja czynię w twoim życiu, nie czynię ze względu na was, mówi Pan Wszechmocny, ale ze względu na moje święte imię. Więc mam nadzieję, że tak jak ja, znajdziecie w tych słowach pocieszenie i utwierdzenie, dlaczego możemy się modlić, dlaczego z odwagą możemy przychodzić do Boga. Nie dlatego, że my na to zasługujemy, nie dlatego, że Bóg jest nam coś winny, nie dlatego, że znamy jakieś tajemnicze metody, niezawodne reguły, które pozwolą nam wpłynąć na Boga Wszechświata, ale dlatego, że On związał się z nami przymierzem, chociaż nie musiał tego robić. Dał nam swoje imię i jest niezmienny w swojej wierności. I to On sam zadba o to, żeby Jego imię było święte. A kiedy On w pełni uświęci swoje imię, nasze życie na zawsze się odmieni. Bo da nam ziemię, w której będziemy mieszkać. Sprawi, że będziemy mogli cieszyć się owocami pracy swoich rąk, nie bojąc się głodu ani biedy. On sam zadba o to, żebyśmy mogli żyć w prawości przed Nim. Dlatego, kiedy będziecie się modlić modlitwą pańską, mam nadzieję, że te krótkie słowa Boże, uświęć swoje imię, będą powracały do was przy każdym zdaniu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, uświęć swoje imię. Spraw, żeby przyszło Twoje królestwo, żeby nastało panowanie na ziemi. Uświęć Twoje imię. Niech będzie Twoja wola tutaj pośród nas, tak jak jest w niebie. Uświęć swoje imię. Daj nam chleba naszego powszedniego. Zaspokój nasze potrzeby codzienne i uświęć swoje imię. Przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy innym. Uświęć swoje imię. I nie wódź nas na próbę, nie wódź nas na pokuszenie, a jeżeli już, to przeprowadź nas przed Nim zwycięsko i chroń nas od złego. Uświęć swoje imię, bo wiemy, że Twoja jest moc, Twoje jest królestwo i Twoja chwała, teraz i na wieki wieków. Bo wiemy, że tak naprawdę chodzi tu przede wszystkim o Ciebie, o świętość Twojego imienia, dlatego wołamy: Boże, Ojcze, uświęć swoje imię.